Rozdział 29. Odpowiedzi i kolejne pytania. Sonea rozparła się na swoim miejscu, czekając, aż starsi magowie przestaną się ociągać. Nie chciała przyprowadzać Czerego, ale kiedy wydało się, że pomógł jej i Reginowi odnaleźć dzikie, przeważył zwyczaj gildii, która z zasady badała każdą sytuację ze wszystkich stron. Sonea powiedziała magom, że Czer jest dawnym przyjacielem, ale nie o tym, że jest złodziejem. Kilku mogło skojarzyć go ze złodziejem Czerym, który pomógł jej i Akkarinowi podczas najazdu ich anich, ale większości zapewne umknął ten szczegół. Miała nadzieję, że tych, którzy woleli zlekceważyć jej udział w pokonaniu najeźdźców, nie obchodzą też imiona jej pomocników. I że ci nieliczni, którzy tego nie lekceważyli, zrozumieją, dlaczego wolała, żeby jej dawny przyjaciel pozostał w cieniu. Jedynie Kallen, który i tak już poświęcał jej zbyt wiele uwagi, mógł połączyć te dwa fakty i wspomnieć o tym. Był on jednak, trzeba to przyznać, dyskretny. Nie oznajmiłby czegoś takiego przed całą gildią. Najpierw omówiłby sprawę ze starszyzną. Sonea irytowało to, że przesłuchanie Czerego nie wniosło nic nowego do całej sytuacji. Kobieta z całą pewnością była dziką. Posłużyła się magią na oczach dziesiątków ludzi, włącznie z alchemikiem i uzdrowicielką, którzy pomogli Sonei ją ująć. Użyła jej również w nieudanej próbie oporu wobec magów, którzy zaprowadzili ją do aresztu w Kopule. Niemniej gildii, a zapewne również królowi, zależało, żeby nie obrazić jakiegoś obcego kraju. Zwłaszcza, że nie byli pewni, który to mógł być kraj. Wcześniej, w trakcie tego spotkania, jeden z doradców królewskich przyniósł mapy i opisał niektóre z umieszczonych na nich dalekich krain. Kobieta zachowywała milczenie, odmawiając odpowiedzi, kiedy pytano ją, skąd pochodzi. Doradca usiłował zgadywać na podstawie jej wyglądu. Jeśli jednak nawet któryś z domysłów był słuszny, nie dała tego po sobie poznać. Nie widzę innej możliwości, odezwał się wielki mistrz Balkan zdecydowanym tonem. Musimy odczytać jej myśli. Administrator Osen przytaknął. Wzywam na środek sali czarnego maga Kallena i czarnego maga Sonee. Czarny mag Kallen odczyta myśli nieznanej z imienia dzikiej, a czarny mag Sonea Forli. Mimo że Sonea spodziewała się tego, poczuła lekkie rozczarowanie. Chciałaby dowiedzieć się tylu rzeczy od tej cudzoziemki, ale nie mogła prosić Kallena o szukanie odpowiedzi. Na przykład, czy ta kobieta zabiła rodzinę Czerego. Zeszła za Kallenem na dół, nie spuszczając oczu z Forli. Kobieta pobladła i wpatrywała się w Soneę otwartymi szeroko oczami. Wszystko ci powiem, wyrzuciła z siebie. Nie musisz czytać moich myśli. Głupia! Odezwał się głos z silnym cudzoziemskim akcentem. Nie wiesz, że nie mogą odczytać twoich myśli, jeśli się na to nie zgodzisz? Sonea zerknęła na cudzoziemską dziką i uświadomiła sobie, że zwróciły się na nią oczy wszystkich magów. Kobieta wodziła wzrokiem od twarzy do twarzy, ale mina jej rzedła na widok rozbawienia i politowania. W jej wzroku pojawiło się zwątpienie i nawet strach, kiedy Kallen stanął przed nią. Wyciągnął ku niej ręce, ale ona uderzyła w nie magią. Sonea nie miała ochoty oglądać tej potyczki, to też zwróciła się z powrotem do Forli, która skuliła się. Nie jestem magiem, powiedziała, przynosząc spojrzenie z Sonei na starszych magów. Kazali mi skłamać. Powiedzieli, że zabiją moją córkę i jej dzieci, jeśli wam się przyznam. Rozpaczliwie chwyciła ustami powietrze, po czym wybuchnęła płaczem. Sonea położyła jej rękę na ramieniu. Wiesz, gdzie oni są? Chyba tak. Tamci jeszcze nie wiedzą, że nam cokolwiek powiedziałaś. Znajdziemy twoje dzieci, zanim się dowiedzą. Dziękuję. Obawiam się jednak, że muszę się przekonać, czy mówisz prawdę. Obiecuję ci, że to nie będzie bolało. Właściwie to nic nie poczujesz. Nie będziesz wiedzieć, że tam zaglądam. A ja postaram się zrobić to jak najszybciej. Forli wlepiła wzrok w Soneę, po czym skinęła głową. Sonea wyciągnęła ręce, delikatnie dotknęła skroni kobiety i wysłała swoje myśli. W chwili, gdy dotknęła umysłu Forli, zalała ją fala przerażenia i niepewności. Przepłynęła nad myślami o córce i dwojgu wnuków oraz o mężczyźnie, który ich zabrał. Sonea rozpoznała mężczyznę, który szantażował Forli. Był to ten handlarz Nilem, który towarzyszył jej, kiedy została złapana. Wspomnienie tamtej chwili sprawiło, że Sonea przypomniała sobie magiczną siłę, która biegła od Forli. Musiał ją wysłać ktoś inny, może prawdziwa dzika obserwująca ich przez okno. Kto posłużył się magią, kiedy cię znaleźliśmy? Nie wiem. Gdzie są teraz twoja córka i wnuki? W umyśle Sonei pojawił się labirynt zaułków i skleconych z byle czego domów, po czym uwaga skupiła się na jednym konkretnym budynku. Rodzina Forli znajdowała się w jednej z najbiedniejszych dzielnic, jakie jeszcze pozostały w mieście. Znajdziemy ich, Forli. Ukażemy ludzi, którzy to zrobili. Sonea otwarła oczy i cofnęła dłonie. Na twarzy Forli malowała się teraz nadzieja i determinacja. Dziękuję, szepnęła. Sonea odwróciła się do starszych magów i opowiedziała o tym, co zobaczyła. Sugeruję, żeby ktoś z nas udał się z Forli i uwolnił jak najszybciej jej rodzinę. Wiele osób kiwało głowami na znak zgody. Cichy dźwięk zwrócił uwagę wszystkich na cudzoziemkę. Jej twarz, otoczona dłońmi Kalena, wyrażała mieszaninę zdziwienia i przestrachu. Wszyscy patrzyli w milczeniu, a kiedy Kalen w końcu puścił ją, Sonea usłyszała zbiorowe westchnienie ulgi. Kalen cofnął się i odwrócił ku starszym magom. Ma na imię Lorandra, oznajmił. Pochodzi z Igry, kraju leżącego za wielką pustynią północną. To dziwne miejsce, gdzie wszelka magia jest zabroniona i karana śmiercią. Ale ci, którzy szukają i karzą magów, sami są magami. Zasilają swoje szeregi, kradnąc dzieci tych, których zabijają. Pokręcił głową ze zdumienia, słysząc o takiej hipokryzji i okrucieństwie. Lorandra nauczyła się magii jako młoda kobieta i musiała uciekać z kraju z urodzonym właśnie synkiem. Udało im się przekroczyć pustynię i dostać do Lonmaru, a następnie przez Elaine przybyli do Kyralii. Tu przygarnął ich złodziej, który ich chronił w zamian za usługi magiczne. Złodziej adoptował w końcu chłopca i uczynił go swoim dziedzicem. Nauczył go rzemiosła przestępczego, a matka uczyła go magii. Kalen spojrzał na Sonee i zmarszczył brwi. Ten syn ma na imię Skellin i jest jednym ze złodziei, których czarny mag Sonea i mistrz Regin zatrudnili do poszukiwania dzikiej. Oczywiście nie chciał, żeby znaleźli jego matkę, zorganizował więc schwytanie zamiast niej Forli. Posłużył się nawet własną magią, żeby wyglądało na to, że to ona ich zaatakowała. Spojrzał na starszych magów. Skellin wysyłał swoją matkę, żeby zabijała jego rywali wśród złodziei, odkąd objął władzę. Poprzez morderstwa i sojusze zamierzał zostać królem miejskiego półświatka. Sonea poczuła, że zamiera jej serce. Ta kobieta jest łowcą złodziei. Kallen zamilkł na chwilę i spochmurniał. Sprowadzał też Nil, żeby uzależniać od siebie ludzi. Nie tylko biednych, ale również bogatych. I magów. Najwyraźniej uważał, że kiedy wszyscy będziemy zażywać narkotyk, będzie łatwo nami manipulować. Podniósł się szmer głosów. Magowie zaczęli dyskutować nad tym, co usłyszeli. Do uszu Sonei dochodziły lekceważące uwagi o manii wielkości Skellina, ale ona poczuła dreszcz na myśl o Nilu. Przypomniał się jej kamieniarz imieniem Berin, którego uzależnienie usiłowała bezskutecznie uleczyć. Jeśli uzależnienia od Nilu nie dało się leczyć, a Skellin o tym wiedział, to jego wielki plan miał szansę się urzeczywistnić. Kim ty jesteś? Odezwała się cudzoziemka, wpatrując się w Kallena. Przeniosła wzrok na Soneę. I ty? Sonea odpowiedziała na to pytanie z lekkim uśmiechem. Skellin i jego matka byli magami, ale najwidoczniej nie czarnymi magami. I bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że w takim razie Igra nie jest krajem czarnych magów. Nie potrzebujemy kłopotów z kolejną Sahaką. Administrator Osen zwrócił się teraz do sali, unosząc ręce. Gwar ucichł, zastąpiony przez niemal całkowite milczenie. Teraz znamy prawdę. Jedna ze schwytanych przez nas kobiet jest niewinna, druga zaś jest morderczynią i dziką. Mamy poza tym w mieście drugiego dzikiego, którym musimy się zająć. Lurandra trafi do więzienia. Forli może odejść wolno. Ponadto musimy natychmiast podjąć pewne działania, więc kończę w tej chwili to zebranie. Sale wypełniły głosy setek magów podnoszących się ze swoich miejsc i rozpoczynających rozmowy. Osen podszedł do Sonei. Weź Forli i znajdź jak najszybciej jej rodzinę, rozkazał cicho. Zanim Lorandrze przyjdzie do głowy poinformować Skellina o jej zdradzie. Sonea wpatrywała się w niego, zaskoczona, po czym skinęła głową. Oczywiście. Wystarczy jej skontaktować się z nim mentalnie, żeby mu opowiedzieć, co tu się stało. Jeśli mogę, zabiorę mistrza Regina jako wsparcie. Potaknął. Wyślę Kallena po Skellina, gdy tylko będą bezpieczni. Poczuła, że robi się jej ciepło na sercu. Osen może i jest wobec niej chłodny, ale nie jest pozbawiony współczucia dla innych. Kiedy odchodził, rozejrzała się po sali i dostrzegła Regina. Stał koło schodów i spoglądał na nią. Skinęła na niego. Czy to właściwe? Głos Kallena dobiegł ją ponad gwarem i krokami starszych magów. Spojrzała w tamtym kierunku i dostrzegła, że stoi przed Osenem ze zmarszczonym czołem. Jeśli w ciągu najbliższych kilku minut przekonasz większość starszych magów do głosu przeciw temu, żeby poszła, rozważę wysłanie kogoś innego. Kallen spojrzał na magów opuszczających budynek, a następnie na Sonę i zacisnął usta. To ty podejmujesz decyzję, powiedział. Nie ja. Kiedy Regin podszedł do niej, Sonea uśmiechnęła się do siebie, radując się chwilą triumfu. Jeśli Osen ufał jej teraz na tyle, żeby wysłać ją do miasta, to może reszta gildii wybaczy jej tak częste łamanie reguł w ciągu ostatnich tygodni. Chcesz mi pomóc wykonać kolejne zadanie? Spytała Regina. Uniósł brwi i prawie się uśmiechnął. Oczywiście. Sonea ujęła Forli pod ramię. Chodź, poszukamy twojej rodziny. Lorkin nie był pewny, ile czasu minęło, odkąd zamknięto go w tym pomieszczeniu. Nie miało okien, to też nie mógł ocenić pory dnia po wysokości słońca. Zdążył się przestawić z podróżowania nocą i spania w dzień z Tywarą na odwrotny rytm podczas wędrówki z Chari. Senność nie pomagała więc stwierdzić, jaka może być pora dnia. Głód też nie stanowił wskazówki, ponieważ ostatnio jadał, kiedy nadarzyła się okazja, a nie regularnie. Wydawało się, że posiłki przynoszono mu w określonych porach, starał się więc liczyć dni według nich. Kilka godzin po prostym posiłku składającym się ze słodkiej papki zbożowej i owocu dostawał większy posiłek z mięsem i jarzynami, a później po kolejnej przerwie następny lekki posiłek złożony z płaskiego placka i kubka ciepłego mleka. Było to proste jedzenie, ale smakowało wspaniale po wykradanych ochłapach, którymi żywił się przez tygodnie wędrówki z Tywarą. Powiedziano mu, że ma tu zostać aż do sądu nad Tywarą. Dotąd wydawało mu się, że minęły 2 dni i pół. Lorkin zajmował się czytaniem notatnika i zapisywaniem wszystkich obserwacji na temat zdrajców, jakie zebrał. Spisywał również pytania, na które chciałby znaleźć odpowiedź, kiedy będzie już taka możliwość. Za każdym razem, kiedy przynoszono mu jedzenie, Lorkin dostrzegał osobę pilnującą jego drzwi. Zawsze była to kobieta, ale nie ta sama. Czy tu nie było mężczyzn magów? Albo żadnego, który chciałby go pilnować? A może nie ufali mężczyźnie pilnującemu innego mężczyzny? Dużo też spał. Choć był w stanie wyleczyć zmęczenie i ból, lepiej było pozwolić ciału odzyskać energię i zdrowie naturalnymi środkami. Światło pochodziło z klejnotu wprawionego w sufit. Lorkin przyjrzał mu się bliżej, stając na łóżku. Był zbyt jasny, żeby się długo w niego wpatrywać. Sięgnął ku kamieniowi i przekonał się, że nie emituje ciepła. Miał facetowaną powierzchnię niczym klejnoty w biżuterii. Czy to był naturalnie uformowany kształt, czy też wyrzeźbiony przez człowieka? Czy taki klejnot będzie świecił w nieskończoność, czy w końcu przybladnie? Pytania bez odpowiedzi powoli zapełniały jego umysł i notatnik. Zastanawiał się, jak ma poznać prawa azylu, zgodnie z zapowiedzią Riai. Czy powinien poprosić kogoś o naukę? Co się stanie, jeśli zapuka, żeby zwrócić uwagę strażniczki i poprosi o nauczyciela? Myślał nad tym przez jakiś czas. Zanim jednak zebrał odwagę, żeby spróbować, usłyszał dobiegające za drzwi głosy. Usiadł i zwrócił się twarzą do otwierających się właśnie drzwi. Kobieta, której nigdy wcześniej nie widział, zlustrowała go od stóp do głów. Mistrzu Lorkinie, powiedziała, chodź ze mną. Lorkin zauważył, że nastrój w mieście się zmienił. Widział więcej ludzi, a wielu z nich wyglądało, jakby na coś czekali. Kiedy go zauważyli, przyglądali mu się z ciekawością, ale atmosfera oczekiwania najwyraźniej wywołała coś innego. Proces Tywary? Zastanawiał się. Zresztą w jakim innym celu mieliby po mnie przyjść? Jego przypuszczenia okazały się prawdziwe, kiedy znalazł się w tej samej sali, w której wcześniej spotkał się ze stołem mówczyń. Przy zakrzywionym stole siedziało tych samych 7 kobiet, ale tym razem zajęty był również wysadzany klejnotami tron. Siedziała na nim stara kobieta, przyglądając się Lorkinowi uważnie. Sala była wypełniona ludźmi. Siedzenia na schodach były zajęte, a kolejni mężczyźni i kobiety stali pod ścianami. Naprzeciwko wejścia znajdowały się niewielkie drzwiczki, których Lorkin nie zauważył poprzednim razem. Stała w nich Tywara w towarzystwie 2 innych kobiet. Wyglądało na to, że spotkanie trwa już od jakiegoś czasu. Lorkin niestety nie był w stanie ocenić, w jakim kierunku zmierzało. Nie kłaniaj się królowej Zarali, mruknęła mu do ucha przewodniczka. Należy położyć rękę na piersi i patrzeć na nią, dopóki ona nie skinie głową. Idź, stań przed stołem i odpowiadaj na ich pytania. Postąpił zgodnie z instrukcją. Królowa uśmiechnęła się i skinęła głową, kiedy położył rękę na piersi. Jej wzrok powędrował ku Riai. Mistrzu Lorkinie, były asystencie ambasadora gildii w Sahace Danyla, powiedziała przewodnicząca głosem, który rozbrzmiał w całej sali. Przybyłeś do azylu, aby przemówić w obronie Tywary podczas sądu nad nią. Nadszedł ten czas. Opowiedz nam, jak poznałeś Tywarę. Była niewolnicą w domu gildii. Gdzie spotkałeś również Rivę? Nie poznałem Rivy aż do tej nocy, kiedy zginęła. Riaja potaknęła. W jaki sposób Riva znalazła się tamtej nocy w twoim pokoju? Lorkin zagryzł wargę. Wemknęła się, kiedy spałem. I co zrobiła? Obudziła mnie. Walczył z oporem wobec opisywania szczegółów. Weszła do mojego łóżka i... no, była dla mnie dużo milsza, niż bym wymagał. Na ustach Riai pojawił się nieznaczny uśmieszek. Nie miałeś więc w zwyczaju sypiać z niewolnicami? Nie. A jednak nie odesłałeś jej? Nie. Co się stało następnie? W pokoju pojawiło się światło i zobaczyłem, że Tywara zasztyletowała Rivę. A potem... Tywara wyjaśniła mi, w jaki sposób Riva chciała mnie zabić. Poczuł, że się rumieni. Magicznym sposobem, o którym nigdy nie słyszałem. Powiedziała, że jeśli zostanę w domu gildii, inni będą usiłowali mnie zabić. Uwierzyłeś jej? Tak. Dlaczego? Ta druga niewolnica, Riva, powiedziała coś takiego... Wrócił myślami do tamtej nocy. Powiedziała, on musi umrzeć. Było oczywiste, że ma na myśli mnie. Riaja uniosła brwi. Spojrzała na 6 kobiet i królową, po czym zwróciła się ponownie do Lorkina. Co się potem stało? Uciekliśmy do jakiegoś majątku, do kwater niewolników. Tamtejsi niewolnicy bardzo nam pomogli, ale w następnej posiadłości, do której się udaliśmy, zastawili na nas pułapkę. Usiłowali nas uśpić narkotykiem. Potem nie ufaliśmy już nikomu, aż do spotkania z Charlie. Riaja skinęła głową i zwróciła się do stołu. Pytania do mistrza Lorkina? Jedna z kobiet potaknęła. Lorkin usiłował przypomnieć sobie imiona z poprzedniego spotkania. Chyba i Wali. Wbiła w niego świdrujące spojrzenie. Czy przespałeś się z Tywarą? Nie. Przez salę przeszedł szmer. Brzmiał jak protest, zauważył Lorkin. I Wali otwarła usta, żeby zadać kolejne pytanie, ale zrezygnowała. Spojrzała na pozostałe kobiety. Czy Tywara zabiła kogoś jeszcze podczas waszej podróży? Spytała Lanna. O ile wiem, nie. Dlaczego nie udaliście się w stronę Krali? Spytała Shaya. Tywara uznała, że to byłoby najbardziej oczywiste wyjście, więc czekaliby tam na nas zabójcy. Co dałeś ambasadorowi Danylowi, kiedy przekonałeś go, żeby przestał nas śledzić? Spytała Savara. Lorkin spojrzał na nią ze zdziwieniem, ale nie z powodu nagłej zmiany tematu. Skoro to widziała, czemu nie zapytała go wcześniej? Nie był w stanie odczytać emocji z jej twarzy. Uznał, że najlepiej będzie powiedzieć prawdę. Krwawy pierścień mojej matki. Wiedziałem, że zapewne zostanie mi odebrany, kiedy tu przyjdę, a nie chciałem, żeby dostał się w niepożądane ręce. Przez salę znów przebiegł szmer, ale szybko ucichł. Czy użyłeś go po tym, jak Tywara zabiła Rivę? Nie, Tywara nie wiedziała, że go mam, chyba. Powstrzymał się od spojrzenia w jej kierunku. Czy masz inne krwawe pierścienie? Nie. Savara skinęła głową na znak, że nie ma więcej pytań. Czy zgodzisz się na czytanie myśli, aby potwierdzić prawdę twoich słów? Spytała Kalia. W sali zapadło całkowite milczenie. Nie, odpowiedział Lorkin. Rozległy się pomruki i zdziwione okrzyki. Lorkin spojrzał Kali prosto w oczy i wytrzymał jej spojrzenie. Czy ona ma mnie za głupca? Jeśli pozwolę komukolwiek czytać moje myśli, będą szukać sekretu uzdrawiania, a wtedy mogę zapomnieć o opuszczeniu tego miejsca. Nie było więcej pytań. Riaja wymieniła spojrzenia ze wszystkimi siedzącymi przy stole kobietami, po czym zwróciła wzrok na Lorkina. Dziękuję, mistrzu Lorkinie, za współpracę. Stań proszę przy wejściu. Odruchowo ukłonił się z szacunkiem najpierw jej, a potem pozostałym sześciu kobietom i królowej, żeby jego gestu nie uznano za okazywanie nadmiernych względów przewodniczącej. Przy drzwiach dostrzegł swoją przewodniczkę. Podszedł więc do niej i stanął obok. Obrzuciła go zamyślonym spojrzeniem i skinęła głową. Nieźle ci poszło, mruknęła. Dziękuję, odparł. Spojrzał przez salę na Tywarę. Miała zmarszczone czoło, ale kiedy ich spojrzenia się spotkały, posłała mu wysilony uśmiech. Teraz odbędziemy naradę, oznajmiła Riaja. Kiedy osiem kobiet siedzących za stołem zaczęło rozmawiać, wśród publiczności także zapanował gwar. Lorkin usiłował dowiedzieć się czegoś z tych konwersacji, ale wyławiał tylko pojedyncze zdania. Przywódczynie siedzące za stołem najwyraźniej wzniosły magiczną barierę, oddzielającą je od zewnętrznego hałasu. Zamiast więc słuchać, Lorkin przyglądał się zgromadzonym w sali ludziom, w nadziei, że zdoła się czegoś dowiedzieć, zanim odprowadzą go z powrotem do pozbawionej okien celi. Na stopniach siedziało wiele par, jak zauważył, ale poza tym przeważały kobiety. Pod ścianami natomiast stali głównie mężczyźni. Wszyscy ubrani byli w proste rzeczy. Niektórzy ze zdrajców mieli na sobie praktyczne spodnie i tuniki, inni zaś przepasane długie szaty z lepszych materiałów. Ku zaskoczeniu Lorkina te długie szaty nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Tkaniny zarówno miały naturalny kolor, jak i były barwione, ale brakowało żywych, jaskrawych kolorów. Lorkin domyślił się, że sprowadzanie barwników do miasta musi być trudne, a zważywszy na ograniczoną ilość miejsca na zasiewy, uprawiano zapewne przede wszystkim rośliny jadalne. Mimo że starał się skupiać uwagę na zebranych, nie potrafił powstrzymać się od spoglądania co jakiś czas w kierunku Tywary. Za każdym razem zauważał, że ona go obserwuje. Nie uśmiechnęła się już jednak więcej. Sprawiała wrażenie zamyślonej i zmartwionej. W końcu głos Riai wzniósł się ponad gwar panujący w sali. Zakończyłyśmy obrady, oznajmiła. W pomieszczeniu zapadła cisza. Riaja spojrzała na pozostałe kobiety za stołem, po czym zwróciła się ku Tywarze. Zaproponowałaś, że pozwolisz mówczyni Halanie odczytać swoje myśli. Przedyskutowałyśmy wszystkie możliwości, jak nakazuje prawo, ale nie widzę innego sposobu, żeby potwierdzić twoje zeznania. Podejdź proszę tutaj i zdejmij blokadę myśli. Wśród zebranych rozległy się szepty i ciche uwagi. Lorkinowi przypomniał się fragment rozmowy między Chari i Tywarą podczas wędrówki przez góry. Tywara powiedziała, że pozwoli zdrajcom odczytać swoje myśli. Chari była zszokowana. Nie możesz, syknęła wtedy. Obiecałaś. Co obiecała? Komu? Lorkin patrzył, jak kobieta, która uratowała mu życie, idzie z wysoko podniesioną głową, żeby stanąć przed przywódczyniami. Poczuł, że w sercu wzbiera mu nagłe nieokreślone uczucie. Była tak dumna, tak piękna. W tej samej chwili poczuł, że znajoma wątpliwość i irytacja psuje tę chwilę. Chciałbym wiedzieć, czy Chari ma rację w kwestii uczuć Tywary dla mnie. Jeśli się myli, nie chciałbym zrobić z siebie głupca, usiłując zdobyć Tywarę. Ale jeśli się nie myli, jeśli podobam się Tywarze, ale ona ma zwyczaj odpychać tych, którzy ją podziwiają, czy mam dość wytrwałości, żeby o nią walczyć? Każda cząstka jego ciała miała pewność, że tak. Tywara zatrzymała się przed stołem i wyciągnęła przed siebie lewą rękę. Zawahała się przez moment i wykrzywiła usta. Lorkin zamrugał powiekami ze zdumieniem i przerażeniem, kiedy z jej dłoni zaczęła kapać krew. Zgięła kciuk, po czym wzięła w palce coś zbyt maleńkiego, żeby można było to dostrzec, i upuściła to na stół. Miałem rację, pomyślał. Blokada umysłu jest przedmiotem podobnym do krwawego klejnotu. Na twarzach przywódczyń malowało się posępne współczucie. Lorkin patrzył, jak Halana wstała i wyciągnęła rękę ku Tywarze, która nachyliła się nieco ku niej. Starsza kobieta ujęła ją za skronie i zamknęła oczy. Nastąpiła długa chwila ciszy, podczas której wszyscy obserwowali w napięciu te dwie kobiety. Kiedy w końcu Halana puściła skronie Tywary, nie powiedziała ani słowa. Usiadła. Tywara podniosła blokadę umysłu i cofnęła się od stołu. Czego się dowiedziałaś? Spytała Riaja. Wszystko, co powiedziała nam Tywara, jest prawdą, oznajmiła Halana. Przez salę przeszło zbiorowe westchnienie ulgi. Riaja położyła dłonie na blacie. W takim razie czas na głosowanie. Spojrzała na Tywarę, a następnie omiotła wzrokiem zebranych. Uznałyśmy, że Tywara nie musiała zabijać Rivy. Powinna była odepchnąć ją od Lorkina lub też rozdzielić ich w inny sposób. Przyjmujemy jednak również do wiadomości, że w chwili odkrycia mającej się wydarzyć zbrodni nie było czasu na zastanawianie się. Tywara działała tak, żeby zapewnić wypełnienie zaleceń królowej, a także żeby zapobiec sytuacji, która mogła stanowić zagrożenie dla azylu i dla naszych ludzi w Sahace. Urwała i popatrzyła po mówczyniach. Czy zatem Tywara powinna zostać skazana na śmierć za zamordowanie Rivy? Dwie z sześciu siedzących za stołem kobiet podniosły ręce do góry. Pozostałe trzymały ręce wyciągnięte przed siebie, zwrócone dłońmi do dołu. Lorkin założył, że skoro Kalia trzyma uniesioną rękę, jest to znak zgody. Cztery przeciw, dwie za, powiedziała Riaja, podnosząc wzrok na zebranych. Ku zdumieniu Lorkina zgromadzeni również wykonywali jeden z tych gestów. Większość przeciwko, oznajmiła Riaja. Spojrzała na królową, która teraz wyciągnęła przed siebie rękę ze zwróconą w dół dłonią. Odpowiedź brzmi zatem nie. Wszyscy opuścili ręce. Lorkin zauważył, że Riaja wyglądała na zadowoloną. Zabicie zdrajcy to poważna sprawa, mówiła dalej Riaja. I niezależnie od powodów musi być ukarane. Tywara pozostanie w azylu przez następne 3 lata, po których będzie mogła podjąć pracę zwiadowcy lub obserwatora i starać się powrócić do swoich dawnych zadań. Przez te 3 lata musi co 6 dzień pracować na rzecz rodziny Rivy. Riaja spojrzała znów na Tywarę. Czy przyjmujesz ten wyrok? Tak. A zatem postanowione. Możesz odejść. Sąd jest zakończony, a prawa azylu zachowane. Niech kamienie nie przestają śpiewać. Niech kamienie nie przestają śpiewać, powtórzyli zebrani. W sali zapanował ruch, kiedy wszyscy wstawali z miejsc. Lorkin obserwował Tywarę. Miała wzrok wbity w ziemię. Potrząsnęła nieznacznie głową i podniosła oczy na Savarę. Starsza kobieta uśmiechnęła się z aprobatą. Następnie uniosła jedną brew pytająco i zerknęła na Lorkina. Lorkin zamrugał, po czym zobaczył, że Tywara przewraca oczami. Odwraca się i podchodzi do drzwiczek po drugiej stronie pokoju. Zobaczył stojącą tam Chari. Młoda kobieta uśmiechała się. Spojrzała na niego przez salę i mrugnęła. Ktoś pociągnął go za rękaw. Przewodniczka uśmiechała się do niego. Mam cię zabrać do twojego pokoju. Uśmiechnęła się szerzej. Twojego nowego pokoju. Poczuł, że serce, które właśnie mu zamierało, bije mocniej. Będzie miał okno, prawda? Skinęła, żeby za nią poszedł. Nie, ale będziesz miał towarzystwo. No i będziesz mógł wychodzić, kiedy i dokąd zechcesz. Oczywiście nie poza azyl. Ja mam na imię Wytra, tak przy okazji. Miło mi poznać, Wytro. Zachichotała. Śmieszne macie obyczaje, Kralianie. Powiedziała. Takie uprzejme. Mogę być niegrzeczny, jeśli chcesz. Zaśmiała się. Szkoda by było. No chodź, muszę ci powiedzieć co nieco na temat tutejszych zasad. Słuchając uważnie, Lorkin wyszedł za kobietą do miasta. Cherry przyglądał się uważnie swojej córce. Ćwiczenia nie szły jej dziś dobrze, ale Gol też popełnił kilka nietypowych błędów. Oboje byli wciąż za bardzo nakręceni po porannej wizycie w gildii, żeby skupić się na treningu. Nie powinni pozwalać, żeby to wpływało na ich koncentrację, pomyślał. Chyba będę musiał sam troszczyć się o swoje bezpieczeństwo, jeśli moi ochroniarze jeszcze kiedykolwiek będą mieli okazję rzucić okiem na życie bogatych i wpływowych. Pukanie do drzwi zwróciło uwagę wszystkich. Znajdowali się znów w spelunce o nazwie Młyn, a ludzie Cherego zostali rozesłani z informacją, że osoby pragnące się z nim spotkać mogą to teraz zrobić. Cherry skinął głową, więc Gol podszedł do drzwi i uchylił je nieco, zanim otwarł je całkowicie. Człowiek stojący na korytarzu miał tę samą zachwyconą minę, która nie schodziła z twarzy Eni i Gola przez kilka godzin po powrocie z gildii. Czarny Maxonea, mistrz Regin, 2 kobiety i 2 dzieci do ciebie, oznajmił. Wprowadź ich, odparł Cherry. Mężczyzna potaknął i wyszedł szybkim krokiem. Eni i Gol stali, uśmiechając się promiennie do siebie. Ej, co się dzieje? Na miejsca, rozkazał Cherry. Pospiesznie stanęli po 2 stronach jego fotela. Gol przyjął pozę, która była raczej śmieszna niż groźna. Eni zaciskała palce, jak zawsze, kiedy się denerwowała. Cherry pokręcił głową, westchnął i czekał. Odgłos kroków stawał się coraz głośniejszy, a następnie pokój wypełniły szaty magów. Najpierw czarne Sonei, a następnie czerwone Regina. Za tą parą weszła Forli, wyglądająca bardzo zwyczajnie i łagodnie, oraz młodsza kobieta. Ta druga niosła małą dziewczynkę i prowadziła za rękę nieco starszego chłopca. Eni i Gol ukłonili się niezgrabnie, ale entuzjastycznie. Cherry, powiedziała Sonea, po czym skinęła głową jego córce i przyjacielowi. Eni i Gol, dziękuję, że przyszliście do gildii. Usiłowałam temu zapobiec, ale kiedy gildia prowadzi śledztwo w tak ważnej sprawie jak dziki mag, to bywa przesadnie dokładna. Nie ma problemu, odparł Cherry. Zwrócił się do Gola. Przynieś im coś do siedzenia. Masywne stare krzesła, które zazwyczaj stały w środku pokoju, zostały przesunięte na bok, żeby zrobić miejsce dla treningu. Gol zrobił krok w ich kierunku, ale Sonea powstrzymała go ruchem ręki. Ja to zrobię. Eni, Forli i trzecia kobieta zrobiły wielkie oczy, kiedy ciężkie meble uniosły się nad podłogę i przepłynęły na środek pokoju, ustawiając się w okrąg, w którym zmieścił się też fotel Cherry'ego. Gol uśmiechnął się tylko szeroko, wiedział swoje. Widywał dużo magii dawniej, kiedy Cherry pracował dla byłego wielkiego mistrza. Przyszliśmy, żeby ci opowiedzieć o efektach naszego śledztwa, powiedziała Sonea siadając. I prosić cię o przysługę. Przysługę? Cherry przewrócił oczami, udając rozdrażnienie. Zaczyna się. Sonea uśmiechnęła się. Tak. Czy możesz znaleźć bezpieczną kryjówkę dla Forli, jej córki i jej wnuków? Cherry spojrzał na kobiety. Uśmiechnęły się do niego niepewnie. Ta młodsza nie odstępowała dzieci ani na chwilę. Wzięła dziewczynkę na kolana, a chłopiec przysiadł na poręczy krzesła. Są w niebezpieczeństwie? Tak. Ona była podstawiona, żeby udawać Lorandrę. Prawdziwą dziką. Ale przecież schwytaliście prawdziwą dziką, prawda? Tak i nie, Sonea urwała, wpatrując się przez chwilę w Cherry'ego. Lorandra jest matką Schelina. Cherry poczuł dreszcz, wznoszący się gdzieś zza fotela i obejmujący całe ciało. Serce zaczęło mu walić w piersi jak młotem. Matka Schelina. Dlatego był taki zły, kiedy się dowiedział, że widziałem dobrze dziką i mu nie powiedziałem. Dałoby mu to sygnał, że zmyłka z Forli nie powiedzie się. Cóż, i tak by to nie wyszło, ponieważ on nie wiedział, że niektórzy z magów gildii umieją czytać myśli. Podejrzewam, że on nie należy teraz do najszczęśliwszych ludzi na świecie, powiedział sucho Cherry. Regin zaśmiał się. Nie, na nieszczęście nas wszystkich wymknął się magom wysłanym, aby go pojmać, więc teraz mamy na wolności dzikiego, który wie, że go szukamy. Cherry wlepił w niego wzrok. Schelin jest magiem? Sonea potaknęła. Dlatego musisz pomóc Forli. On ją zaszantażował, zabierając jej córkę i wnuki i strasząc, że ich zabije. Mamy nadzieję, że teraz jest zbyt zajęty ukrywaniem się, żeby szukać zemsty na niej, ale wolelibyśmy nie ryzykować. Cherry spojrzał na Forli i wzruszył ramionami. Pewnie, że jej pomogę. Ty też powinieneś zwiększyć ostrożność, dodał Regin. Cherry uśmiechnął się na to niedopowiedzenie. Znacznie bardziej prawdopodobne, że on będzie chciał się zemścić za schwytanie jego matki na mnie niż na Forli. Może powinienem popytać, czy jakiś inny złodziej nie zająłby się mną. Ktoś, kto nie lubi Schelina. Jest coś jeszcze, powiedziała Sonea. Lorandra była łowcą złodziei. Schelin wysyłał ją, żeby zabijała jego rywali. Miał wobec siebie wielkie plany. Chciał zostać królem półświatka. Zamierzał posługiwać się Nilem, żeby mieć wszystkich, włącznie z gildią, pod kontrolą. Kiedy Cherry pomyślał, jak potężny już stał się Schelin, nie wydało mu się to tak nieprawdopodobne jak w pierwszej chwili. Ilu ludzi już kontroluje? Muszę zacząć bardzo ostrożnie dobierać partnerów w interesach. Wiadomo już, czy Lorandra zabiła rodzinę Cherry'ego? Spytała Eni. Cherry poczuł, że serce mu zamiera. Zerknął na córkę, wdzięczny, że zadała to pytanie, oszczędzając mu tego, ale równocześnie obawiając się odpowiedzi. Sonea skrzywiła się. Nie wiem. To nie ja czytałam jej myśli, a nie chciałam prosić publicznie Kallena, żeby się dowiedział. To zdradziłoby o mnie więcej informacji, niż bym chciał. Postaram się dowiedzieć, obiecała. Nawet jeśli ona ich nie zabiła, Jeśli jej rola ograniczyła się do włamania do twojej kryjówki za pomocą magii, zapewne będzie wiedziała, kto to zrobił, albo kto wydał rozkaz. Zapewne Skellin, powiedział Regin. Chyba, że ona wykonywała czasem robotę na boku dla innych zleceniodawców. Przynajmniej wiemy, że sam Skellin nie był zabójcą, odezwał się Gol. Rozmawiał wtedy z Czerym. Eni parsknęła cicho. To nie ma sensu. Po co wysyłać kogoś, żeby zabił rodzinę innego złodzieja, a jednocześnie proponować mu sojusz? Wszyscy zamilkli na chwilę w zamyśleniu. Może Lorandra wie, powiedział Gol. Czery pokręcił głową. Ja wiem jedno. Mamy jeszcze jednego dzikiego do złapania. Jeśli on jest jeszcze w Kyralii, zauważył Regin. Och, z pewnością, zaręczył Czery. Nie poświęcił tyle czasu i wysiłku na swoje małe królestwo, żeby potem zwiewać gdzie indziej. Nie, w Imardinie są ludzie bogaci i biedni, którzy będą się prześcigać w pomaganiu mu. Niektórzy dlatego, że muszą, a wielu dlatego, że na tym skorzystają. On nie znajdzie tego gdzie indziej. Sonea potaknęła. Jego wpływy w mieście są już niebezpiecznie duże. Ale myślę, że jeśli go usuniemy, to królestwo upadnie. Musimy go znaleźć. Spojrzała na Czerego. Pomożesz nam jeszcze raz? Potaknął. Nie chciałbym stracić zabawy. Uśmiechnęła się i wstała. Regin również się podniósł. Musimy wracać do gildii. Dziękuję za opiekę nad Forli i jej rodziną. Czery zwrócił się do kobiety, która wpatrywała się w niego z nadzieją. Znajdę ci jakieś bezpieczne miejsce. Gdzie ich ojciec? Obie kobiety skrzywiły się tak mocno, że Czery omal się nie roześmiał. Nieważne. Odwrócił się do Sunei i odprowadził ją do drzwi. Założę się, że byłaś w centrum zainteresowania, kiedy tu szłaś. Roześmiała się żałościwie. Tak, a klienci będą mieli temat do rozmów na kilka miesięcy. To może wyjść ci na dobre, powiedział Regin, wychodząc za nią z pokoju. Będzie przypomnieniem dla ludzi, którzy rozważaliby pomoc Skellinowi, że masz wysoko postawionych przyjaciół. Cóż, nie zaszkodziłoby, gdyby oni uważali, że nadal tu jesteś. Dałoby nam to czas na zaplanowanie paru rzeczy, zanim stąd wyjdziemy. Najmniej uczęszczana droga prowadzi przez kuchnię i boczne drzwi. Dobrze, pójdziemy tamtędy. Dziękuję za pomoc, powiedziała Sonea. I uważajcie na siebie. Zawsze uważam, zawołał do nich, kiedy szli już korytarzem ku schodom. Zamknął drzwi i zwrócił się ku pozostałym w pokoju osobom. Na widok dzieci poczuł ból serca i odepchnął od siebie bolesne wspomnienia. Gol, zaprowadź rodzinę Forli na dół i daj im coś do zjedzenia. Robi się, odparł Gol. Skinął na nich i wszyscy razem wyszli z pokoju. Czery usiadł w swoim fotelu i westchnął. Spojrzał na Eni. Miała zmarszczone czoło. Nie była to jednak oznaka zmartwienia, ale zamyślenia. O co chodzi? Zapytał. Zerknęła na niego, po czym szybko odwróciła wzrok. Pamiętasz tego maga w gildii, który był tak samo ubrany jak Sonea? Tak, to czarny mag Kallen. Widziałam go już kiedyś. Nie poznałam go z początku przez te szaty. Widziałaś go bez szat? Spojrzała na niego z uśmiechem. Nie w tym sensie. Nie przyglądałam się jego ubraniu, kiedy go widziałam. Co robił? Spytał Czery. Między jej brwiami pojawiła się zmarszczka. Po krótkiej chwili jej czoło wygładziło się, a usta otwarły ze zdumienia. Ach, już wiem. Poszłam raz z moim przyjacielem po gnil. Nie dla mnie oczywiście. Szybko podniosła na niego wzrok, w którym była powaga i troska. Kiedy załatwialiśmy interes, podjechał powóz. Siedzący w środku mężczyzna zażądał gnilu i nie zamierzał czekać. Widziałam jego twarz. Kallen? Tak. Jesteś pewna? O, tak. Oczy jej rozbłysły. Zawsze zapamiętuję twarze osób, które wyglądają tak, jakby robiły coś, czego nie powinny. Czery parsknął. W takim razie pamiętasz twarze prawie wszystkich w tym mieście. Uśmiechnęła się promiennie. Wybieram tych, po których widać, że wiedza o nich może okazać się kiedyś przydatna, doprecyzowała. Myślisz, że to może zainteresować Sonę? Z tego, co słyszałam, wielu magów bierze gnil. Och, myślę, że uzna to za interesujące, odparł Cherry. Myślę, że uzna to za bardzo interesujące. To może stanowić dobry pretekst, żeby wślizgnąć się znów do jelecznicy. A może zaczekam, aż będę mieć coś przydatnego na temat Skellina. Spojrzał na Eni, krzywiąc się. Musimy być naprawdę bardzo ostrożni w kwestii tego, komu ufać. Skellin ma mnóstwo przyjaciół, a ja raczej już do nich nie należę. Musimy pomóc w jego schwytaniu, samym nie dając się złapać. Będziemy mieć srogie czasy. Eni potaknęła, po czym uśmiechnęła się, przewracając oczami. Ile razy mam ci powtarzać? Nikt nie mówi teraz srogie.